Jak koniec w trawie,
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, przed mikrofonem Małgorzata Maksim, program realizuje Piotr Wierzchoń, kłaniamy się w pogotowiu radiowym, w programie, w którym pomagamy naszym słuchaczom i mówimy o szeroko rozumianej pomocy. Koronawirus, temat numer jeden, dlatego też w naszych audycjach pomagamy odnaleźć się w tej trudnej dla nas wszystkich rzeczywistości, a nasi eksperci udzielają porad i odpowiadają na Państwa pytania. Można je zadawać dzwoniąc pod nasz numer zgłoszeniowy, cały czas ten sam, przypominam, 815-33-11-11, czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu do Państwa dyspozycji. Można do nas także pisać pocztą tradycyjną Polskie Radio Lublin Obrońców Pokoju 2, bądź mailowo na pogotowie@radio.lublin.pl. Adresy i wszelkie informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. A dziś w programie między innymi powiemy o działalności Puławskiego Hospicjum i apelu o pomoc dla tej organizacji, bo jest ona potrzebna w znacznym większym zakresie niż dotychczas, ale także będziemy przestrzegać przed oszustami, którzy niestety wykorzystują tę niecodzienną sytuację, a także będziemy przypominać o zakazie wypalania traw. Pogotowie radiowe do 13 zapraszamy. Rozpoczynamy od ostrzeżeń, bo podczas pandemii uaktywnili się oszuści, wabią konsumentów wysokimi zyskami bez ryzyka ofertami produktów lub też usług, takich mających stanowić panaceum na koronawirusa, czy próbują wykorzystywać chęć pomocy innym w czasie niepewności na rynkach finansowych. Ostrożnie musimy podchodzić do tych ofert dużego ryzyka, czy zysku, bez ryzyka. Musimy też uważać na różne propozycje szkoleń, zbiórek, a także chronić się przed oszustami, którzy chcą wykorzystać nasz lęk przed epidemią koronawirusa i kryzysem, radzi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny.
Pandemia koronawirusa to czas trudny dla wszystkich uczestników rynku, tak dla przedsiębiorców, jak i dla konsumentów. To niestety również czas, w którym w sposób szczególny uaktywniają się oszuści. Formy działania są bardzo zróżnicowane. Bądźmy czujni i ostrożni, po to, aby nie dać się oszukać. Metody się zmieniają. Jedną z nich są alternatywne inwestycje, które gwarantują rzekomo bezpieczny i wysoki zysk. Nie są to nigdy inwestycje pewne. Podobnie jest systemy promocyjne typu piramida finansowa, które są finansowane przez wszystkich kolejnych uczestników, którzy wpłacając środki, de facto wypłacają te wcześniejsze zyski, które były obiecane innym uczestnikom całego systemu. Pamiętajmy, że możemy stracić wszystkie oszczędności w momencie, kiedy tego typu system nielegalny załamuje się. Co więcej, konsumenci otrzymują coraz więcej ofert, produktów i usług, które mają rzekomo chronić ich przed działaniem koronawirusa. Nie ma na chwilę obecną ani lekarstwa, ani szczepionki, które mogą zagwarantować bezpieczeństwo przed tym zagrożeniem epidemiologicznym. Nie dajmy się oszukać, nie dajmy się wmówić, że jakiś suplement diety czy jakikolwiek środek może nas przed tym zagrożeniem uchronić. Przede wszystkim kwarantanna, izolacja plus środki ochrony higieny. To są elementy, które mogą nas zabezpieczyć przed tego typu zagrożeniem, nie zaś produkty czy usługi oferowane przez rynek. Także zbiórki pieniędzy, które często przy szczytnym celu mają na dobrą sprawę na celu jedynie uzyskanie naszych oszczędności. Te oszczędności, które są co do zasady najbezpieczniejsze w jednym miejscu, w banku. I bądźmy ostrożni, komu powierzamy nasze środki? Sprawdzajmy, na co są przeznaczone. Powierzajmy je tylko bezpiecznym i zweryfikowanym organizacjom charytatywnym. Unikajmy wpłaty na podejrzane rachunki bankowe. Unikajmy otwierania załączników z podejrzanych maili, które również mogą przechwycić nasze oszczędności. Rusza tarcza antykryzysowa. To narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców, ale również dla pracowników. Co ważne, to narzędzie, od którego uzyskania nie są pobierane dodatkowe opłaty czy prowizje. Nie dajmy się oszukać, gdy trafia do nas przedsiębiorca czy ktokolwiek inny, który oferuje pomoc w zamian za wcześniejszą opłatę czy prowizję od udzielonego wsparcia. Przede wszystkim pamiętajmy, że to jest czas, w którym wiele osób próbuje uzyskać do nas dostęp. Próbują również tego w naszych domach i mieszkaniach. pod pozorem dezynfekcji czy przedstawienia jakichś środków, które mają nas zabezpieczyć, bądź zrobienia szybkich testów w domu na koronawirusa.
Bądźmy też ostrożni, gdy dzwoni do nas firma oferująca odzyskanie pieniędzy, na przykład za wyjazd, bilet do teatru, wycieczki, odwołane loty i tak dalej. A więcej porad, informacji mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej walk.gov.pl. W związku z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się koronawirusa, także wiele instytucji, organizacji pomocowych musiało zmienić swoje dotychczasowe plany, co wiąże się z problemami w pomaganiu innym, to między innymi hospicja. Dlatego obecnie, by pomagać, sami potrzebują wsparcia. Tak jest między innymi w Puławach. W trudnej sytuacji finansowej znalazło się Puławskie Hospicjum imienia Świętej Matki Teresy. Pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia co roku zabezpieczają jedynie 60% działalności placówki. Pozostałe fundusze pozyskiwane są na różnych akcjach charytatywnych organizowanych w ciągu roku, zwłaszcza wiosną. Właśnie takie, które ze względu na epidemię teraz musiały zostać odwołane, mówi prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Justyna Walecz-Majewska.
Niestety zawalił się nasz kalendarz akcji charytatywnych i to już musieliśmy odwołać koncert Piotra Machalicy, który miał się odbyć. Odwołaliśmy naszą największą coroczną akcję Pola Nadziei, Kwesta na ulicach miasta, gdzie w zamian za datek do puszki rozdajemy żywe kwiaty żonkili. I odwołaliśmy już piknik hospicyjny. Więc cały ten panel wiosennych akcji, który przynosił nam mniej więcej 50% całego wpływu z akcji charytatywnych, musiał zostać odwołany. A jednocześnie pieniądze, które wydajemy w tej chwili na środki ochrony, moim zdaniem to jest kilka tysięcy wzrostu, jeśli chodzi o porównywalne okresy lat ubiegłych, bo przypomnę, że maseczka chirurgiczna, która do tej pory kosztowała 50 groszy, dzisiaj jest dobrze, jak się udaje kupić po 5 zł, a często dostajemy oferty na wyższe kwoty. No i dokładnie tak samo wszystko. Rękawiczki, które kosztowały kilkanaście złotych, dzisiaj dostaję oferty po 80. I niestety my nie mamy żadnego zewnętrznego wsparcia. Wszystkie pieniądze idą na duże szpitale, na jednoimienne szpitale zakaźne. Nawet duże fundacje, które zajmują się wspomaganiem w okresie koronawirusa, nam odmawiają współpracy, motywując to właśnie tym, że oni pomagają dużym szpitalom. A jak widzimy na inne kraje, Francja, Hiszpania, domy pomocy i hospicja są to miejsca, gdzie bardzo rozprzestrzenia się koronawirus, gdzie jest bardzo dużo zgonów, bo trafia to w grupę osób najsłabszych, tych, które się nie mogą, których system immunologiczny jest zachwiany, których organizmy nie pokonają koronawirusa.
Potrzebne jest więc wsparcie finansowe na codzienne funkcjonowanie.
To generalnie sprawa naszych rozliczeń z NFZ-em, który, jak wiadomo, finansuje nas na stałe, na poziomie około 60%. Gdyby nam wszystko płacili, mówię o same stawki za wykonane świadczenia, no oprócz tego my nie ustawiamy kolejki oczekujących i dlatego przyjmujemy więcej niż mamy limit. Rok 2019 zamknęliśmy kwotą blisko 600 tysięcy niezapłaconych nadwykonań, więc nasz budżet jest naprawdę bardzo mocno napięty i trudno nam już na dzisiaj płacić faktury, które przychodzą. Już jesteśmy po rozmowach z naszymi pracownikami, że być może trzeba będzie obniżać pensje i naprawdę bardzo potrzebujemy na dzisiaj wsparcia. Dlatego prosimy o nie w internecie.
Dlatego też akcje internetowe się pojawiają.
Na dzisiaj, tak z grubsza licząc, wydaliśmy około 50 tysięcy na same środki ochrony osobistej. dla pracowników, to co już zapłaciliśmy i na taką kwotę ustawiona jest kwota zrzutki. Natomiast ile to będzie trwało, ile jeszcze trzeba będzie kupić, jak potem sobie radzić z płatnościami bieżącymi przy zmniejszonych wpływach, no to niestety myślę, że może to iść w setki tysięcy złotych, które będziemy musieli skądś wziąć. Dlatego, że no po to istnieje Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum, żeby stanąć na wysokości zadania i zapewnić płynność finansową. Nie dopuszczam takiej myśli, że mogłoby to się odbić na naszych pacjentach i pacjenci zawsze byli najważniejsi, tak samo musi zostać dalej.
Jak możemy pomóc, wspierać Puławskie Hospicjum, jak obecnie wygląda taka opieka, o tym po krótkiej przerwie. Wracamy do rozmowy o trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znalazło się Puławskie Hospicjum imienia Świętej Matki Teresy. Pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia, które zabezpieczają przez cały rok działalność, to jedynie 60%. Pozostałe pozyskiwane są fundusze z różnych akcji charytatywnych, które właśnie teraz musiały ze względu na epidemię musiały zostać odwołane. O tej trudnej sytuacji przed przerwą mówiła prezes Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Justyna Walecz-Majewska. A ile osób znajduje się obecnie pod opieką Puławskiego Hospicjum?
W stacjonarnym mamy 16 łóżek i tylu mamy pacjentów. Natomiast w opiece domowej mamy teraz 150 pacjentów.
Jak ważny jest ten kontakt z chorym, pani doktor Marzanna Skwarek?
Pod naszą opieką mamy pacjentów bardzo ciężko chorych, którzy oprócz tego leczenia medycznego, prawda, wymagają kontaktu bezpośredniego z nami. Według mojej oceny bardzo ważne jest to dobre słowo, daje jednak dużą ulgę w tym cierpieniu, dobre słowo dla rodziny, wsparcie po prostu nie samo medyczne czy lekami, ale nasz osobisty kontakt. I w tej chwili jest to zaburzone, dlatego że ze względu na obowiązek taki unikamy bezpośredniego kontaktu z chorym, często prowadzone są teleporady i wybra, że te teleporady sprawdzają się u pacjentów stabilnych, prawda, którzy mają dobrą opiekę ze strony rodziny, rodzina komunikatywna, która nam przekazuje ważne informacje, my wspieramy je na odległość, ale często jest tak, że ci chorzy wymagają bezpośredniego kontaktu z nami. No i tutaj się zaczyna, oni boją się nas, my też nie wiemy, co tam w rodzinach się dzieje, a musimy pojechać i wtedy sprawować nad nimi bezpośrednią opiekę. Mamy problemy z pozyskiwaniem masek, fartuchów jednorazowych, o tak bym powiedziała, bo one są też potrzebne. W tej chwili bardziej rękawic. Wiem, że ceny są dużo wyższe niż te, które były wcześniej, prawda?
Jak wygląda obecnie praca w placówce opiekuńcza w obecnej sytuacji? Pani Anna Bernard, pielęgniarka koordynująca.
Samej pracy w oddziale stacjonarnym, jeśli chodzi o personel medyczny, to nie zmieniło się nic. Mamy pacjentów, dbamy o nich na co dzień, z tym, że zmieniły nam się troszkę realia naszej pracy, jeśli chodzi o dzisiejsze zagrożenie epidemiologiczne. Na pewno, tak jak wszędzie, musimy być wyposażeni w środki ochrony osobistej. Chodzi o pacjentów, o nas, o rodziny, do których wracamy, także z tej strony zabiegamy o środki ochrony osobistej. Oczywiście maseczki, rękawice, przyłbice, fartuchy. I tu zaczyna się problem, przynajmniej na ten moment. Jesteśmy mali, nie jesteśmy szpitalem i często odbijamy się w hurtowniach od takich decyzji, że to, co przyszło, jest dla szpitali zarezerwowane. Więc na ten moment wykonujemy mnóstwo telefonów, gdzie się tylko da. I oczywiście dostajemy, kupujemy w niewielkich ilościach. Także jest to na tyle uciążliwe, że nie możemy tego kupić w jednym lub dwóch miejscach, tylko dużo czasu zajmuje jak gdyby pozyskanie tego, co jest w tym momencie do pracy z pacjentami niezbędne, czy to w warunkach hospicjum stacjonarnego, czy w opiece domowej. Także tu jest ten problem. Jedno to jest pozyskanie, a drugie to są środki. Dla nas pora każdego roku, ta wiosenna, to jest czas pól nadziei. Tak naprawdę jest to dla nas okres nie tylko pozyskiwania środków co jest oczywiście bardzo znaczące, bo dzięki temu funkcjonujemy, ale także czas, kiedy o hospicjum się mówi, kiedy o hospicjum można się dowiedzieć, kiedy propagujemy ideę opieki naszej hospicyjnej paliatywnej. I tutaj też z racji epidemii, którą w tym roku mamy, nie mamy takich możliwości wyjścia do społeczeństwa, tak jak co roku, bo dzięki nim funkcjonujemy z naszymi akcjami. I czy to jest kwestia żonkilowa, czy to są niedziele hospicyjne, czy to byłby piknik, czy aukcje, koncerty. Także jeśli chodzi o nas jako stowarzyszenie, te możliwości pozyskania środków dla nas w tym roku nie istnieją.
Puławskie Hospicjum imienia Świętej Matki Teresy potrzebuje wsparcia. Placówkę można wesprzeć na różne sposoby, między innymi przekazując 1% podatku, czy też wpłaty na konto, tak zwane darowizny. Można także wspierać wolontariacko, czyli zostać wolontariuszem i pomagać. Także jeżeli ktoś mógłby, zechce wspierać, to więcej informacji o potrzebach organizacji i placówki można znaleźć na stronie internetowej hospicjumpuławy.pl. Na zakończenie mamy jeszcze przypomnienie, zwłaszcza dla rolników, że wypalanie trafiń użytków jest zabronione, grożą za to wysokie grzywny. To bardzo niebezpieczne działanie dla ludzi, dla siedlisk, choć nie odstraszają ani kary, ani utrata dopłat unijnych, bo należy pamiętać, że zakaz wypalania gruntów rolnych to właśnie jeden z warunków, którego zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie, płatności obszarowe w ramach PROW. Naukowcy przekonują, że korzyści z wypalania traw i łąk nie ma, mimo wciąż społecznego przeświadczenia, że spalanie traw spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie jakieś korzyści ekonomiczne. Tymczasem jest to błędne myślenie, bo jest zupełnie inaczej. Prowadzi to do niekorzystnych, a wręcz nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym. Za wypalanie traw można trafić do więzienia, no i stracić dopłaty, przypomina dyrektor lubelskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krzysztof Głaszka.
Niektórzy rolnicy, mam nadzieję, że takich nie będzie, idą na łatwiznę i zamiast uporządkować w sposób taki, że wykaszają trawy czy nieużytki i zabierają to jak gdyby ze sobą, no, idą na łatwiznę i wypalają trawy. Wypalanie traw jest po pierwsze szkodliwe dla środowiska. Fauna i flora cierpi z tego wszystkiego, pogarsza się żyzność gleby. Nie mówię tutaj o bezpieczeństwie przeciwpożarowym. Takie wypalanie to stwarzanie zagrożenia dla ludzi i zwierząt, no ale również pogarsza się i tutaj chciałbym uświadomić żyzność gleby. My jako agencja, jeżeli takie zawiadomienie zostanie złożone, musimy sankcjonować ekonomicznie, po pierwsze, takich gospodarzy, rolników, którzy wypalają trawy, no ale też jest to również zagrożone karą więzienia lub pozbawienia wolności, ale to wynika z innych przepisów prawnych. Jeżeli chodzi o wypalanie traw, to jest to zagrożone zmniejszeniem płatności o 3% z dopłat bezpośrednich, które rolnicy złożyli. Chciałbym przypomnieć, że może jest to łatwe, bo wystarczy podłożyć ogień i mamy zrobione porządki, natomiast rolnicy nie zdają sobie sprawy, że wypalanie traw zubaża glebę w próchnicę, zmniejsza jej żyzność i powoduje nawet zmniejszenie plonów o 8%.
Podczas pożarów łąk temperatura ognia przy ziemi może sięgać 1000 stopni Celsjusza, a do atmosfery przedostają się także szkodliwe związki chemiczne, niepotrzebny pył, a korzyści dla gleby nie ma, przekonuje Paweł Duplewski z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Wypalanie trawy pociąga za sobą to, że również wierzchnia warstwa gleby, tak zwana warstwa glebotwórcza, w której materia organiczna rozkłada się, tworząc właśnie tą próchniczą warstwę wierzchnią, która jest najbardziej żyzna i najbardziej korzystna dla rozwoju roślin, zostaje spalona wraz z ogniem do atmosfery. Dostają się bardzo duże ilości związków węgla, które dla materii organicznej są kluczowym budulcem. Są kluczowym budulcem również dla organizmów żywych. Po wypaleniu takiej trawy powstaje bardzo duża ilość popiołów, co również może spowodować duże zmiany w glebie, przede wszystkim zakwaszenie tej gleby. Z zakwaszeniem gleby w konsekwencji wiąże się to, że zmienia się skład gatunkowy na tych wypalonych łąkach, no i mamy do czynienia z tym, że rośliny, które są roślinami nasiennymi, no niestety nie będą mogły w kolejnym sezonie wegetacyjnym funkcjonować, ponieważ nasiona raczej mają małą zdolność wytrzymywania wysokich temperatur. Dalszą konsekwencją jest to, że jeśli nie będzie roślin nasiennych, to będą się rozwijały rośliny wieloletnie, byliny. I te rośliny, które właśnie rozwijają się przez system korzeniowy, rozmnażają się przez system korzeniowy, potrafią zniszczyć ekosystem, jakim jest łąka, ponieważ zagłuszą pozostałe inne gatunki, które mogłyby się tam znaleźć.
A w obecnej sytuacji związanej z epidemią, pamiętajmy, że taki pożar to dodatkowe obciążenie dla samych strażaków, którzy pomagają różnym służbom w walce z koronawirusem. Przypominamy też, że od jutra będziemy zobowiązani do zakrywania twarzy, nosa w przestrzeni publicznej. Nie muszą być to specjalne maseczki, ale chusty, szaliki i szale. To tyle na dziś. Małgorzata Maksim, dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do usłyszenia.